pierwszym kwartale tego roku przez 3 miesiące odkrywaliśmy to, zadawaliśmy sobie pytanie, kim jest Jezus i próbowaliśmy odpowiedzieć na to pytanie w naszej społeczności z Ewangelii Marka. Drugi kwartał tego roku chcemy poświęcić na odkrywanie wspólnie tego, co to znaczy, że Jezus jest drogą. Podczas ostatniej niedzieli wielkanocnej, mogliśmy przyjrzeć się temu bardzo wyjątkowemu stwierdzeniu Jezusa, kiedy powiedział o sobie, ja jestem i droga, i prawda, i życie. I mówiliśmy o tym, jak bycie drogą jest czymś absolutnie wyjątkowym w kontekście tego, kiedy Jezus wskazuje na siebie, że jest drogą do Ojca, drogą do wiecznego życia, ale jest też drogą do tego życia tutaj na ziemi. I myślę sobie, że w naszym nauczaniu i często, jeżeli chodzi nawet nie nauczanie, ale też chrześcijańskie życie, my dużo uwagi w rozmowach również z ludźmi poświęcamy często na podbijanie, podkreślanie faktu, że Jezus jest prawdą. No bo oczywiście jest prawdą i lubimy mieć prawdę, lubimy głosić prawdę, no bo kto by nie chciał mieć racji? Kiedy możemy wskazać na Jezusa, że jest prawdą, to też czujemy się lepiej. Nie dlatego, że to jest jakieś coś złego, no po prostu mamy to poczucie, że zaufaliśmy komuś, kto powiedział sobie, że jest prawdą, więc dobrze jest też dyskutować czasami w kontekście argumentacji, co jest prawdą, a co nie jest. Albo kiedy mówimy o tym, że Jezus jest życiem, zwłaszcza życiem wiecznym. Lubimy mówić o życiu wiecznym, do którego zaprasza nas Jezus. Lubimy zapraszać do wiecznego życia, no bo kto by chciał przepaść na wieki? I my też, mając przyjaciół, znajomych ludzi, którzy są dla nas ważni, kiedy opowiadamy im o Jezusie, robimy to z przekonaniem, z przeświadczeniem, że chcielibyśmy spędzić wieczność z nimi razem w obecności Boga. Ale mowa o Jezusie jako o drodze sprawia nam czasami trudność. I często lubimy dodawać do tych stwierdzeń o sposobie życia. Po sumie, co to znaczy, Jezus jest drogą, to znaczy, jest pewnym sposobem życia. I czasami mówiąc o sposobie życia Jezusa, lubimy dodawać, no tak, ale. Ale Jezus był idealny mnie. Ale Jezus żył w innej kulturze i innych czasach. Ale te stwierdzenia, no to taka metafora, to do nie końca się odnosi dzisiaj do naszego życia 2000 lat później. Ale to, co mówi Jezus, no nikt przy zdrowych zmysłach, to dobrze brzmi, to się świetnie nadaje na kazanie, ale nikt tak już nie żyje. Każdy wie, że to jest nierealne, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Dużo łatwiej jest uwierzyć, że Jezus jest prawdą i życiem, zwłaszcza życiem wiecznym. Dużo trudniej jest, że jest też drogą. Tymczasem to właśnie w zrozumieniu tego, że Jezus jest drogą, kryje się klucz do życia prawdą. Życia, które nigdy się nie kończy. Życia, które jest do szpiku kości prawdziwe i nie zaczyna się po śmierci, ale to prawdziwe życie zaczyna się tu i teraz, w tym, jak żyjemy dzisiaj na co dzień, prawdą, którą jest Chrystus. Bo Jezus nie tylko ucieleśniał sobą prawdę, czyli kiedy nie wiesz, co jest prawdziwe, popatrz na Jezusa, posłuchaj Jezusa. Jezus nie tylko ucieleśniał sobą prawdziwe życie, to życie tu i teraz, ale też życie wieczne. Ale Jezus ucieleśniał sobą również drogę, czyli sposób na życie prawdą w tym świecie. I dlatego, jak mówiliśmy tydzień temu, ci, którzy szli za Jezusem w pierwszym wieku po Chrystusie, byli najczęściej nazywani zwolennikami drogi. Wcale nie chrześcijanami. W Dziejach Apostolskich słowo Christianos, chrześcijanie, pada tylko raz. Natomiast o zwolennikach drogi, o wyznawcach drogi, o tych, którzy poszli za drogą, czytamy w samych Dziejach Apostolskich przynajmniej 6 razy. Pierwsi chrześcijanie bardzo poważnie brali to, że Jezus jest nie tylko prawdą i życiem, ale że jest też pewnym sposobem na życie. I dlatego przez następne 3 miesiące będziemy rozmawiali o tym, co to znaczy, że Jezus jest drogą. I podzieliliśmy te 3 miesiące na 3 części. Pierwsza część będzie mówić o tym, że Jezus jest drogą w świecie polityki i relacji społecznych. W drugiej części będziemy mówić o tym, że Jezus jest drogą w świecie tych najbliższych relacji międzyludzkich, w domu, w rodzinie, w społeczności, we wspólnocie, w pracy. A trzecią część poświęcimy na to, że Jezus jest drogą w świecie zdominowanym przez konflikt. I proszę was, ponieważ każdej z tych części poświęcimy około miesiąca, mam prośbę, żebyście słuchając jednego kazania pamiętali, że ono jest częścią większej całości. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania od razu po pierwszym kazaniu, to bardzo dobrze. Proszę, wyślijcie je na e-mail. Mam pytanie @schatomy.pl. My będziemy te pytania czytać i jeżeli nie odpowiemy na nie w trakcie kolejnych kazań, wtedy będziemy mogli się też mówić albo indywidualnie rozmawiać z tymi z was, którzy będą potrzebowali rozmowy. Ale przez cały ten czas chcemy stawiać sobie dwa pytania, mówiąc o Jezusie, który jest drogą. Po pierwsze pytanie, do jakiej zmiany myślenia i działania zachęca mnie Jezus, pokazując siebie jako drogę w tej sferze życia? Co musi się zmienić w mojej głowie, w moim sercu i w moim postępowaniu, kiedy uświadamiam sobie, że Jezus jest drogą również w tej sferze mojego życia? Po drugie, drugie pytanie to w jaki sposób mogę zacząć praktykować tę zmianę? Czyli nie tylko o niej wiedzieć, ale jeżeli uczniowie, naśladowcy Jezusa byli praktykantami czy naśladowcami drogi, wyznawcami drogi, to w jaki sposób ja mogę praktykować tę drogę w moim codziennym życiu? W tym roku nasz kraj doświadczył ogromnego błogosławieństwa. Nie mamy żadnych wyborów. Słuchajcie, od lat po prostu nie mamy żadnych, słyszę entuzjazm, słyszę oklaski, nie mamy żadnych wyborów. Po raz pierwszy od kilku lat nikt w danym roku nie każe nam podejmować pewnych decyzji wyborczych i możemy odetchnąć, ale to też dla nas stwarza okazję do tego, chociaż mam to poczucie i świadomość tego chyba wszyscy, że w naszym kraju, w ogóle na świecie już tak naprawdę żyjemy w takiej permanentnej kampanii wyborczej, że kiedy kończy się jedna, to następnego dnia zaczyna się druga, więc my... No tak jest, tak żyjemy, taka jest rzeczywistość, ale to stwarza przestrzeń do tego, żebyśmy właśnie dzisiaj mogli po raz pierwszy od paru lat przyjrzeć się sferze polityki i władzy bez tego ciągłego odnoszenia rzeczy do codzienności. Oczywiście ja wiem, że kiedy będę mówił, jedni z was będą mówić, a na pewno mówi o Tusku, inni będą mówić, no przecież to jest wyraźnie o Kaczyńskim, Nawrockim czy Braunie. Bardzo was proszę, to jest moja prośba, żebyście słuchając tego, czym będziemy rozmawiali, żebyście w pierwszej kolejności zwracali uwagę na te zasady czy sposób myślenia, na ramy biblijne, teologiczne, myślenia o polityce, a niekoniecznie od razu przekładali je na bezpośrednie jakieś sytuacje, bo to może nam niestety popsuć i sprawić, że nie będziemy dobrze potrafili przyjrzeć się temu, co Bóg próbuje nas powiedzieć przez swoje słowo. A problem polega na tym, że dziś nasze poglądy polityczne w dużej mierze kształtują media społecznościowe. Czy nam się to podoba, czy nie? Tak jest kształtowana polityka. To one coraz częściej stają się dla wielu osób. W Stanach Zjednoczonych mówi się, że to jest 54-60% młodych ludzi, young adults, którzy wchodzą, są tymi wyborcami, którzy będą po raz pierwszy głosować. Około 60% z nich twierdzi, że ich poglądy polityczne zostały ukształtowane przez media społecznościowe. Jeżeli myślisz, że ktoś kiedyś gdzieś czytał programy wyborcze, że ktoś się zanurzał w niuanse, to ten świat już nie istnieje. I to jest świat, w którym my jako naśladowcy Chrystusa musimy się odnaleźć. Ten wpływ przejawia się w kilku kluczowych płaszczyznach. Po pierwsze, algorytmiczna bańka informacyjna. Nie wiem, czy wiesz, ale jeżeli w mediach społecznościowych kliknąłeś wypowiedź jakiegoś polityka, to pewnie jesteś zaskoczony, że co jakiś czas, ilekroć otwierasz Facebooka albo coś, że pojawia ci się ta sama postać, tylko z innego programu. I myślisz sobie, o to ciekawe. Prawda jest taka, że nasze media społecznościowe są tak poukładane, że jedno kliknięcie kogoś sprawia, że zaczynasz odtwarzać tę samą osobę powielokroć. I przez to wszyscy żyjemy w czymś, co naukowcy nazywają dzisiaj echo chamber, czyli komora echo. My wypowiadamy pewne rzeczy i słyszymy samych siebie. My słyszymy ludzi, którzy myślą jak my, którzy mówią jak my, którzy są nam bliscy politycznie i społecznie z różnych powodów. W ten sposób utrwalamy posiadane opinie i jest nam bardzo trudno zmienić nasz punkt widzenia, ponieważ ciągle słyszymy samych siebie i ludzi, którzy mówią to, co nam się najbardziej podoba. Po drugie, emocje zamiast merytoryki. Algorytmy promują treści wywołujące silne emocje, gniew, strach, oburzenie, ponieważ generują one większe zaangażowanie. Jeżeli tobie się wydaje, że tylko podajesz czyjś wpis, jeżeli tobie się wydaje, że no taka jest prawda i ja muszę ją udostępnić na Facebooku, to chcę ci powiedzieć, że robisz dokładnie to, czego chcą od ciebie ludzie, którzy daleko w Dolinie Krzemowej zaprogramowali ten program tak, żebyś dokładnie to robił i żeby twoje emocje były pobudzone. Nie ma miejsca w naszej dyskusji, w debacie publicznej, już coraz mniej jest miejsca, albo prawie w ogóle nie ma, na merytoryczną rozmowę o rzeczach, o trudnych, skomplikowanych problemach społecznych. Problem migracyjny to nie jest prosty problem. To jest dużo bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje. I tak można by mówić o każdym innym, wspominam problem imigracyjny, ale można byłoby każdy inny wiele problemów padać. Problem aborcji, problem relacji między mężczyznami i kobietami, problem LGBTQ+, i tak dalej. To wszystko są często dużo bardziej skomplikowane rzeczy w kontekście społecznym niż proste hasła, którymi łatwo jest wywołać poruszenie. Natomiast bardzo trudno jest doprowadzić do rozmowy. A jeżeli wydaje ci się, że Facebook, Twitter czy Instagram to jest miejsce debaty publicznej, to chcę ci powiedzieć, jesteś naiwny bardziej niż małe dziecko, które wie, że to w ogóle nie jest przestrzeń jakiejkolwiek debaty. Tam nikomu nie chodzi o to, żeby nad czymś debatować. Tam chodzi o to, żeby spolaryzować, żeby postawić w nas na dwóch biegunach i żebyśmy mogli przerzucać się inwektywami, nie słuchając siebie nawzajem i nie krocząc drogą Jezusa, ale uczestnicząc w takiej medialnej, społecznościowej, za przeproszeniem, na walance. Dezinformacja i fake news to kolejna rzecz. Żyjemy w świecie, w którym bardzo trudno jest już odróżnić prawdę od fałszu, a sztuczna inteligencja robi cuda. I raz puszczony wiral z jakimś politykiem czy z jakąś osobą publiczną, mówiącą to czy tamto, co nie jest w ogóle prawdą, nawet jeżeli zostanie skomentowany, że nieprawda, że nie, on robi swoją robotę. Wreszcie zmiana źródeł wiedzy, tradycyjne media, telewizja, prasa, radio nie mają prawie żadnego wpływu. Trochę tak, jeszcze w starszym pokoleniu, ale już praktycznie na młode pokolenie nie mają żadnego wpływu na kształtowanie tych poglądów. W świetle wpływu mediów społecznościowych na nasze myślenie o polityce i są świadomością, jak bardzo jesteśmy kształtowani przez świat, wobec którego jest nam bardzo trudno się oprzeć. Powiedzmy sobie szczerze. Pytanie fundamentalne, przed którym stajemy, ono było zawsze ważne, a dzisiaj jest szczególnie ważne, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób są kształtowane nasze poglądy polityczne. To pytanie brzmi tak. Czy pozwolę, aby moje poglądy polityczne kształtowały moją teologię, sposób myślenia o Bogu i świecie wokół mnie, czy też raczej pozwolę, aby to moja teologia, to, w co wierzę, to, co wiem o Bogu, o Jezusie, o człowieku, o świecie wokół mnie, czy pozwolę, aby to moja teologia kształtowała moje poglądy polityczne? To jest zasadnicza, kluczowa rzecz. Często nawet nie wiemy, jak bardzo nasza osobowość plus nasze poglądy polityczne wpływają na to, o jakim Jezusie mówimy. I w jaki sposób chwytamy się biblijnych argumentów, żeby przerzucać się tym, że przecież. Tymczasem, jeżeli się bliżej przyjrzymy, okaże się, że to nie nasza teologia kształtuje nasze poglądy polityczne, ale nasze poglądy polityczne wpływają na to, jak dobieramy sobie teologię. Więc żeby zbudować teologiczne ramy myślenia o polityce, musimy cofnąć się jeszcze raz do wydarzeń Wielkiego Piątku i od tego miejsca zacząć. Bo to właśnie wtedy rzymski namiestnik Poncjusz Piłat, patrząc na stojącego naprzeciwko niego syna cieśli z Nazaretu, zwanego Jezusem, którego przyprowadzili do niego arcykapłani z zarzutem, że ten człowiek stanowi zagrożenie dla rzymskiego imperium, bo podburza lud, uważa się za większego od cesarza. Właśnie wtedy Piłat zadał Jezusowi pytanie: ty jesteś królem Żydów? A Jezus odpowiada: sam mówisz? Czy inni ci o mnie powiedzieli? Nie. Piłat myśli: nie mam na to czasu. Wcześnie rano, piątek, gorąco już jest, nie mam na to czasu, nie chcę się tym zajmować. Nie mam ochoty na takie gadanie. To Twój naród, Twoi arcykapłani wydali mi Ciebie. To oni Cię oskarżają. Powiedz lepiej, co zrobiłeś. I Jezus wypowiada słowa, które nie tylko w kontekście myślenia o polityce, ale w kontekście całego naszego myślenia o Jezusie, który jest drogą, są moim zdaniem kluczowe. Jezus mówi, królestwo moje nie jest z tego świata. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, wiesz, Piłacie, jak to działa. Moi słudzy walczyliby o mnie. Tak to jest. Jeżeli jest z tego świata, to słudzy idą, walczą za swojego króla, ale moje królestwo nie jest z tego świata. I Piłat nie wydawał się być tym przekonany. Całe to zamieszanie z jakimś rzekomym królem nie było mu na rękę. I chociaż nie chciał go skazywać, to pod wpływem tłumu postanowił umyć ręce i odesłać rzekomego króla tam, gdzie było jego miejsce, czyli na śmierć. A żeby nikomu więcej nie przyszło do głowy nazywać się królem w obecności namiestnika rzymskiego imperatora, kazał umieścić napis w trzech językach, żeby wszyscy, żeby nie było wątpliwości, by każdy mógł widzieć, kto zawisł na krzyżu. Jezus Nazareński, król Żydów. Gdyby tylko wiedział, jak potoczy się dalej historia. W zeszłym roku w okolicach Wielkiego Tygodnia poświęciliśmy tym rozważaniom więcej czasu, więc nie będziemy dużo o tym mówić. Jeżeli ktoś chciałby, może przesłuchać sobie serię Ostatni Król, Ostatnie Królestwo z zeszłego roku, z okresu Wielkanocy. Ale mówiliśmy o tym, i to jest bardzo ważne, że autorzy Nowego Testamentu przypisywali Jezusowi tytuł Chrystos. Chrystus to nie jest nazwisko. My myślimy, że Jezus Chrystus, tak jak Rafał Piekarski albo pastor Daniel Wawrzyniak. No nie. Jezus Chrystus to znaczy Jezus Król. Chrystus, Jezus Król. Chrystus to jest tłumaczenie hebrajskiego słowa Mesjasz, co dosłownie oznacza namaszczony. I ten termin zarezerwowano dla króla, kapłana albo proroka. Jezus był wszystkim trzema postaciami w jednej. I później został ten termin transliterowany. Jezus Chrystus, tak mówiono, chrześcijan nazywamy Christianos, od tego, że byli właśnie tymi, którzy szli za swoim królem. Ale później ten termin nie został przetłumaczony na polski król i dlatego mamy Jezus Chrystus, tak jak po angielsku mamy Jesus Christ, albo po ukraińsku czy rosyjsku mamy Chrystus. Ale tak naprawdę, gdybyśmy chcieli nazywać go tak, jak wszystko tłumaczymy w Biblii, to powinniśmy zawsze mówić Jezus Król. Jezus nie przyszedł na ten świat w pierwszej kolejności po to, żeby tylko przygotować nam bezpieczne miejsce po drugiej stronie wieczności. Ale Jezus nie robił w żadnym momencie, nie robił tajemnicy z tego, że to, co wyraził później przed Piłatem, królestwo moje jest nie z tego świata, to przyszło w Jego osobie na ten świat. I chociaż ono nie jest z tego świata i nie działa według zasad tego świata, to ma mieć miejsce w tym świecie. Tak naprawdę, kiedy patrzymy na historię, ilekroć Kościół na przestrzeni wieków próbował naśladować sposób działania królestw tego świata, zawsze ładował się w kłopoty. Nie było z tego nic dobrego ani dla świata, ani dla Kościoła. Sojusz ołtarza z tronem, wojny religijne, podporządkowywanie sobie innych władców, narzucanie chrześcijaństwa siłą czy gromadzenie dóbr, to wszystko są sposoby działania królestw tego świata. One nie mają nic wspólnego z królestwem nie z tego świata, które w swojej osobie przyniósł Jezus. Ale za każdym razem, kiedy Kościół, a właściwie naśladowcy Jezusa Króla, czyli obywatele Jego Królestwa, żyli według zasad królestwa nie z tego świata, ludzie się zmieniali na lepsze. I świat wokół nich zmieniał się na lepsze, a po jakimś czasie nierzadko całe społeczeństwa zmieniały się na lepsze. Kiedy więc naśladowcy drogi modlili się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, słowami, których nauczy ich sam Jezus, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, to przypominali sobie i przypominali światu, że jest inna ojczyzna, wobec której należy im się pierwsza lojalność. Są obywatelami Bożego Królestwa, które nie ma nic wspólnego z kategorią narodu, rasy, koloru skóry, statusu społecznego, miejsca zamieszkania. Nic. I od samego początku chrześcijaństwo miało tą międzynarodową, ponadnarodową, powinniśmy powiedzieć, ponadnarodową jakość. Kiedy Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie etne, czyli wszystkie grupy etniczne, wszystkie narody, miał na myśli naprawdę wszystkie. Jego uczniowie będą uczniami z różnych grup społecznych, nie tylko z jakiegoś narodu i że żaden naród nie będzie chrześcijański tylko dlatego, że uzna tak prawnie, że tak zdecyduje. Wrócimy do tego w następnych rozważaniach, ale chcę tylko powiedzieć, że tożsamość obywateli Królestwa ma charakter ponadnarodowy, dlatego jedziemy do Tadżykistanu, dlatego jedziemy do Zimbabwe, bo widzimy tam ludzi, a nie narody. I jako obywatele Bożego Królestwa chcemy zanieść tam dobrą nowinę, zrobić dokładnie to, do czego zaprasza nas. Zaprosił nas nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Pytanie tylko, co to jest to królestwo nie z tego świata i jak ono działa? Co to tak naprawdę znaczy królestwo nie z tego świata? Jak ono ma znaleźć swój wyraz w tym świecie wokół nas? Jak ma wydać owoce w tym świecie wokół nas? Powiedzmy sobie szczerze, Jezus też tak bardzo tego nie ułatwiał, bo najczęściej opowiadał o nim w przypowieściach, czyli w takich ziemskich historiach z niebiańskim znaczeniem. Przypowieści czerpały ze świata wokół, z tych bardzo zwyczajnych sytuacji, które były znane ludziom w tamtym czasie, a Jezus nadawał im głębsze znaczenie, podawał jako przykład, jako podobieństwo i starał się przekazać trudne, głębokie teologiczne prawdy właśnie poprzez te proste historie. I tak naprawdę około większość przypowieści dotyczyła właśnie Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest jak? Królestwo niebios jest jak? I żeby zbudować ramy do naszego myślenia w kategoriach polityki i społecznego zaangażowania, przyjrzymy się trzem z nich. Jest ich więcej. Te trzy moim zdaniem są kluczowe, żeby zrozumieć ideę działania Królestwa. Królestwo niebios, mówi Jezus, przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno. Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam konkolu. Konkol to jest chwast. I odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też konkol. Przyszli więc służący i pytają gospodarza, panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął konkol? A to sprawka nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy chcesz więc, zaproponowalibyśmy, poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając konkol, moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem, poczekajmy do żniw, a wtedy powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mego spichlerza. To mamy gospodarza, który sieje dobre ziarno i mamy nieprzyjaciela, złośliwca, który w nocy sieje konkol. To roślina spotykana na Bliskim Wschodzie, która rośnie wśród zbóż właśnie i ma gorzkie ziarna, wręcz takie nawet wywołujące oszołomienie. Gdyby konkol, ziarna konkolu zostały zmieszane z ziarnami pszenicy, to mąka byłaby gorzka i chleb byłby niesmaczny, a nawet trujący. Więc troska służących o to, co zrobić z tym konkolem, jest absolutnie zasadna. Chcą zadbać o to, żeby przypadkiem nie wymieszał się konkol z pszenicą. I złość na nieprzyjaciela, który zasiał ten konkol w nocy, tak mi się wydaje, że to czasem takie polskie, nie? Takie, czasem myślimy sobie, taka z tych dawnych lat, taka złośliwość po prostu wobec sąsiada, że nie będzie miał lepiej niż ja. Więc fajnie mu tam rośnie, no to mu tak dorzucę troszeczkę Nie mój sąsiad. Mój sąsiad jest fantastyczny, nikt by tego nie zrobił. Ale to jest coś w tym. I Jezus wiedział, że tak ludzie funkcjonują. I nie ma nic złego w tym, że oni mówią: Panie, musimy coś z tym zrobić. Ale to, co niezrozumiałe, to niechęć gospodarza do natychmiastowego wyrywania chwastów. Coś, co wydaje się logiczne. To mówi nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając konkol, moglibyście powyrywać pszenicę, niech rosną razem, poczekajmy do żniw. Ktoś powie, no co to za gospodarz, który nie chce oczyścić swojego pola z chwastów i decyduje się czekać do żniw? Odpowiedź brzmi, ten, który zna się na roli lepiej niż ty i ja. Bo kiedy patrzymy na konkol i pszenicę, kiedy patrzymy na zdjęcie, na którym widzimy konkol i pszenicę, one są praktycznie nie do rozróżnienia gołym okiem. Kiedy dojrzewają, jest to po prostu niemożliwe praktycznie, aby rozróżnić, co jest konkolem i łatwo można wyrwać jedno, a też ponieważ one mają, korzenie splatają się pod ziemią, więc nie jest żadnym problemem. Jezus mówi o czymś, co było oczywiste dla ludzi w tamtych czasach. Wyrywając konkol, wyrywamy pszenicę i tak naprawdę niszczymy to, co dobre. Dlatego gospodarz mówi, powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie, jak już to ziarno dojrzeje, wtedy ta różnica jest większa, bardziej wyraźna. Pszenicę natomiast przenieście do mego spichlerza. I ta przypowieść, będąca opisem rzeczywistości Bożego Królestwa, była na tyle niezrozumiała dla uczniów, że po kolejnych kilku przypowieściach, kiedy byli na osobności, mówią, Jezu, jeszcze raz, konkol, pszenica, o co chodzi? Jezus odpowiedział, osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie Królestwa, czyli ci wszyscy, którzy postanowili pójść za swoim Królem, za Jezusem. Nieprzyjacielem, który rozsiał konkol, jest diabeł. Żniwem jest kres tego wieku, żeńcami aniołowie. U kresu wieku będzie jak z konkolem, który zbiera się i pali. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkich, którzy wywoływali skandale i dopuszczali się bezprawia. Potem wrzucą ich do ognistego pieca, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami, a wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w Królestwie swojego Ojca. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Innymi słowy, Jezus zostawia swoim naśladowcom bardzo trudną prawdę. Bardzo trudną. Nad którą trudno jest przejść do porządku dziennego i która burzy czasem nasze poczucie sprawiedliwości. Ale to, co Jezus próbuje powiedzieć, to to, że do dnia sądu dobro i zło będą rosły obok siebie. I to Bóg, a nie my, pewnego dnia oddzieli jednych od drugich. Do dnia sądu dobro i zło będą rosły koło siebie, będą funkcjonować obok siebie. I dopiero w dniu sądu to Bóg, a nie ty, nie ja, to On rozsądzi, co było dobre, a co było złe. Kto był dobry, a kto był zły. Co z tego wynika dla nas? Przede wszystkim to, żeby porzucić nasze wyobrażenia na temat tego, czym jest i jak działa Boże Królestwo tu i teraz. Że w tym świecie, że Królestwo Boże tak działa, że to zawsze będzie wolne od zła, wolne od grzechu, wolne od cierpienia i bólu. Okazuje się, że chociaż Królestwo przyszło w osobie Jezusa Chrystusa, zło ciągle jest częścią naszego życiowego doświadczenia. Zło przeplata się z dobrem, zło wyrasta obok dobra, zło ciągle walczy z dobrem i myślenie w kategoriach tego, że możemy zrobić coś, żeby tak nie było, jest utopią. A każda utopia, na przestrzeni wieków można to prześledzić w historii, każda utopia jest zarzewiem kolejnego konfliktu i morderczych pomysłów, które prowadzą do śmierci milionów ludzi. Dlatego, że utopia to nic więcej, nic mniej, jak uproszczona wizja świata i upraszczanie tego świata dla innych. To jest problem utopii. Ja wiem, że lubimy śpiewać czasami Imagine all the people living life in peace, jak śpiewał John Lennon, i wyobrażać sobie, że może pewnego dnia niektórzy, nawet chrześcijanie, że nie będzie nieba ani piekła i będziemy wszyscy żyli, ale to nie jest świat, który nawet moim zdaniem warto sobie wyobrażać. Ponieważ to, co robimy w naszej głowie, to karmimy siebie nierealistycznym obrazem życia tu i teraz, o którym Jezus powiedział, tak nie będzie. Dobre i złe będzie rosło obok siebie. I co więcej, Jezus przestrzega swoich naśladowców, żeby bynajmniej nie skupili swojego życia na wyrywaniu chwastów. To nie jest nasze zadanie. To nie jest nasze zadanie. W kontekście budowania ram teologicznych dla myślenia o polityce. To nie jest tylko o polityce, to jest o naszym nastawieniu do życia w ogóle. Ale w kontekście budowania ram do myślenia o życiu społecznym musimy zwracać szczególną uwagę na programy i na ludzi, którzy proponują szybkie i proste rozwiązania i posługują się uproszczoną wizją świata. To jest bardzo niebezpieczne. My sobie czasem nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo jest to niebezpieczne i jak psuje debatę publiczną. Żaden problem społeczny, żaden, nie ma łatwego rozwiązania. Żaden. I jeżeli stawiasz siebie po jednej stronie i przerzucasz memami i prostymi sloganami, a jeszcze nie daj Boże, zawierzasz się temu czy innemu politykowi z tej czy innej strony, to stajesz się narzędziem w rękach ludzi, którzy mają w nosie, kim jesteś. W nosie. Ale zarabiają ogromne pieniądze na tobie i na twoim, na tej całej polaryzacji. Naprawdę. Nie uczestniczysz w żadnej debacie. To mi się wydaje, że ty promujesz jakieś dobro. Nie promujesz niczego. Jesteś w swojej bańce i w swojej bańce pozostaniesz. Wszystkie systemy, które proponowały uproszczony sposób myślenia o życiu, że pewnego dnia jesteśmy w stanie zaprowadzić świat równości społecznej, świat, w którym jedni myśleli o równości społecznej, inni mówili o tych, którzy są ważniejsi i lepsi od innych i mogą podporządkować sobie innych. Zarówno komunizm, jak i faszyzm są winne śmierci ponad 100 milionów ludzi. 100 milionów ludzi, którzy zginęli za czyjąś fanaberię i wyobrażenie o utopii, która byłaby możliwa na ziemi. W myśl swoich ideologii. I powiesz, Rafał, no ja nie wierzę ani w komunizm, ani w faszyzm. Mam nadzieję. Ale współczesne ideologie, współczesny sposób funkcjonowania w polityce często sprowadza się do bardzo prostych haseł. Nieodpowiedzialnego rzucania słów na wiatr, za którymi, jeżeli tylko wyobrazimy sobie czyny, które mogą pójść za nimi, to nie chcesz żyć i nie chcesz ty żyć w takim świecie, bo prędzej czy później on wróci, odbije się wobec ciebie, przeciwko tobie. I Jezus mówi, nie ulegaj uproszczonej wizji świata, w której jeżeli tylko, wydaje ci się, jeżeli tylko zawierzysz się temu politykowi albo tylko zawierzysz się tej partii, to świat zmieni się na lepsze. Być może coś zmieni się na lepsze, ale świat nigdy nie zmieni się na lepsze, a Pismo Święte pokazuje nam, że ten świat, dopóki Chrystus nie powróci, nie będzie zmieniał się na lepsze. Chyba że przejdziemy do dwóch kolejnych przypowieści, które Jezus mówił. A zanim tam przejdziemy, chcę jeszcze raz bardzo mocno podkreślić. Myślenie kategoriami, jeżeli tylko wyrzucimy tych, jeżeli tylko usuniemy tamtych, jeżeli tylko zabierzemy tym albo zabierzemy tamtym i będziemy wszyscy mieli lepiej, jest myśleniem, które nie ma, do niczego dobrego nie prowadzi. Są takie kościoły, są tacy chrześcijanie, w swoim tropieniu zła nie zawahają się nawet użyć siły, ale Jezus mówi, to nie tędy droga. To nie tędy droga. To nie jest moja droga. Nawet jeżeli z kimś się nie zgadzasz, nawet jeżeli ktoś żyje niezgodnie z Bożymi przykazaniami, nie jest twoim zadaniem wyrwać chwasta. Zostaw to Bogu na dzień, który niebawem nadejdzie. Bo droga królestwa oznacza, że zamiast skupiać się na złu tego świata, oddajemy sąd nad nim w ręce tego, który nigdy się nie myli. To jest droga królestwa, trudna do zaakceptowania w świecie, w którym żyjemy. Ale bezpośrednio wynikające ze słów, o których mówi Jezus. Czy to oznacza, że mamy nic nie robić? Czy żeby Jezus zapraszał nas do permisywnej postawy przyzwolenia na wszystko, co złe? Absolutnie nie. Wystarczy wczytać się w te dwie krótkie przypowieści na koniec. Opowiedział im taką przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa, jest prawie jak drzewo. W jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo. A następna przypowieść brzmiała: Królestwo niebios przypomina zakwas. Gospodyni dodała go do ciasta rozrobionego z 20 kilogramów mąki i całe się zakwasiło. W tej pierwszej przypowieści najmniejsze ziarno staje się największym krzewem, w którego gałęziach ptaki wiją sobie gniazdo. W drugiej mała ilość zakwasu zakwasza ciasto rozrobione z 20 kilogramów mąki. W jednym i drugim przypadku coś małego, niepozornego rozrasta się ponad miarę, także wpływa na innych. A inni albo korzystają z obecności krzewu, albo nie mogą się oprzeć działaniu zakwasu. I tak właśnie działa królestwo. Wiosną 2004 roku 9-letni Austin Goodwine obejrzał 4-minutowy film, na którym pokazano dzieci w Afryce. Właściwie to jedną historię, Maggie, dziewczynki, która została sierotą po rodzicach zmarłych na AIDS. Zdał sobie sprawę, że te dzieci niczym się od niego nie różniły, poza tym, że nie miały najbliższych sobie ludzi. I podczas Światowego Dnia Walki z AIDS w 2004 roku postanowił rzucić 2057 rzutów osobistych do kosza, które miały reprezentować 2057 dzieci osieroconych tylko tego jednego dnia przez rodziców, którzy zmarli na AIDS. Przyjaciele i rodzina zasponsorowały Austina i w ten sposób zebrał 3000 dolarów. Co to jest 3000 dolarów w kontekście problemu, jakim jest AIDS w Afryce? Okazało się, że jego przykład zainspirował innych. I sam Austin kontynuował swoją pracę. W ciągu następnej dekady działanie Austina zmieniło się w największy maraton rzutów osobistych do kosza na świecie, Hoops of Hope, podczas którego uczestniczyło ponad 40 tysięcy osób z 25 krajów i zebrano 4 miliony dolarów dla dzieci osieroconych w wyniku AIDS w Afryce, które przeznaczono na budowę przychodni w Zambii, między innymi. Sam Austin napisał 2 książki, był liderem młodzieżowym, potem został policjantem. Tak właśnie działa królestwo. I mówimy o przykładzie, który jeszcze zyskał jakąś widoczność. Możecie pójść, wejść sobie na YouTube i obejrzeć jego historię, którą opowiada. Ale można spędzić lata na piętnowaniu ludzi chorych na AIDS. Można wrzucać memy o gejach, o lesbijkach, o ludziach, którzy rozsiewają AIDS. Można robić to całymi latami. Można piętnować ludzi chorych. Można urządzać krucjaty na rzecz ich ukarania czy przymusowego leczenia. Można się rozwodzić nad tym, jacy to źli rodzice, którzy krzywdzą niewinnych. Wszystko można robić. Ale można też zrobić coś dla tych dzieci. I tak właśnie działa królestwo. Zamiast wyrywać chwasty, zamiast skupiać się na opisywaniu i na ciągłym opowiadaniu o złu tego świata, które tak naprawdę często, jak się o tym zastanowimy, jest tylko tubą dla diabła, który cieszy się, że nawet w taki przewrotny sposób opowieść o tym, jak on niszczy rodziny, dzieci, bliskich, idzie dalej. Można spędzić lata w ten sposób, ale można też robić to, co Bóg powierzył mi tu i teraz, zobaczyć, co mam i zasponsorować jedno dziecko w Afryce, co robi wielu z was. i przygotować mu przyszłość lepszą. Ktoś powie, co tam jedno dziecko w Afryce? Kto ratuje jedno życie? Ratuje cały świat. My nie jeździmy do Tadżykistanu, dlatego że mamy nadzieję na to i mamy wyobrażenie o tym, że ten kraj się stanie bardziej chrześcijański. Ale jesteśmy przekonani o tym, że tam, gdzie jest Yadgar i jego rodzina i jego kościół, wspierając ich, dodajemy im siły i dokładamy swoje ziarno do siania pośród tego ludu i wzmacniamy to, co Bóg już robi bez nas. Tam w Tadżykistanie, w Afryce czy w Użgorodzie pośród romskiej społeczności. I nie mamy snu o potędze, nie myślimy o tym, że wszystko uda się zmienić, ale my po prostu dokładamy swoją małą cegiełkę, moje ziarno do tego, co tam się dzieje. Tak działa królestwo. Tak było, kiedy kilku prostych rybaków z Galilei zaczęło głosić Chrystusa w Jerozolimie i Judei aż po krańce ziemi. Tak było, kiedy rozproszeni w wyniku prześladowań chrześcijanie zakładali małe wspólnoty, które później rozrastały się i wywierały wpływ na życie miast i miasteczek, aż zamiast tępić tych wysłanników, zwolenników drogi. W Cesarstwie Rzymskim utworzono z nich religię państwową, bo nie można było tego powstrzymać, co wcale nie pomogło chrześcijaństwu, ale to jakby i zupełnie inny temat. Tak było, kiedy kilkoro chrześcijan zaczęło zabierać ze śmietników porzucone dzieci. Najczęściej dziewczynki lub chore, niepełnosprawne dzieci, mówimy o starożytności. Aż w końcu prawnie, po latach, prawnie zaczęto chronić każde dziecko, zabraniając wyrzucanie dzieci na śmietnik. Nawet idea ochrony dzieci, które się nie narodziły jeszcze, idzie właśnie z tego przekonania chrześcijan, którzy mówią, każde życie ma znaczenie. Tak było, kiedy naśladowcy Chrystusa zaczęli tworzyć miejsca opieki dla dzieci, dla ludzi ubogich i chorych, zwłaszcza starszych. Nikt się o nich nie troszczył. Ale te miejsca, domy gościnne, takie nazywano, potem zaczęto nazywać je szpitalami, od łacińskiego słowa hospitalis, czyli gościnny, przyjazny. Tak było, kiedy jeden niemiecki mnich przybił 95 tez na drzwiach kościoła w Wirtemberdze i powiedział, dosyć, trzeba wrócić do słowa. I przetłumaczone przez niego na języki narodowe Pismo Święte zaczęło zmieniać bieg historii, nie tylko religijnej, duchowej, ale też bieg historii społecznej i bieg historii świata, całych społeczeństw. Tak było, kiedy kilku wierzących intelektualistów w Wielkiej Brytanii nie mogło dłużej patrzeć na zbrodniczy proceder niewolnictwa. Zaczęli od siebie, a potem po wielu latach, wreszcie udało się uchwalić prawo, które zniosło niewolnictwo w Anglii, a potem doprowadziło do zniesienia niewolnictwa w innych krajach. Tak było, kiedy w grudniu 1955 roku niepozorna czarnoskóra kobieta Rosa Parks odmówiła ustąpienia miejsca białemu mężczyźnie w autobusie w Montgomery w stanie Alabama, co dało początek wielomilionowemu ruchowi obywatelskiego nieposłuszeństwa pod przywództwem Martina Luthera Kinga, który doprowadził do ostatecznego zniesienia segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych i stał się inspiracją dla innych ruchów bez przemocy, również tu w Polsce. Bez względu na to, jak oceniamy przemiany demokratyczne, przemiany ostatnich 35 lat, prawda jest taka, że to było zainspirowane właśnie przez postawę non-violence, bez przemocy. Różnili się tam, kłócą się do dziś, ale postanowili, że to, co będzie wyróżniać ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa w Polsce, to będzie walka bez przemocy. Ludzie, przynajmniej z naszej inspiracji, nie będą ginąć. Tak było, jest i będzie. Bo tak działa Boże Królestwo. Zaczyna się od małych rzeczy, które każdy z nas może zrobić w imieniu Jezusa. Tu i teraz. I nagle nie wiemy jak. Nagle. Te rzeczy przerastają nas, a ich wpływ na świat jest dużo większy, niż sobie wyobrażaliśmy. Chociaż nie rwaliśmy chwastów, ciemność ustąpiła pod naporem światła. Nie wszędzie, nie zawsze, ale w kilku miejscach ustąpiła. Bo zło zastąpiliśmy dobrem, chociaż powiedzmy sobie szczerze, całkowicie go nie usunęliśmy. Bo droga Królestwa oznacza, że zamiast skupiać się na złu tego świata, poszerzamy granice Bożego Królestwa, zaczynając od małych rzeczy, które każdy z nas może zrobić w imieniu Jezusa i wpływając na rzeczywistość wokół nas.